W dzisiejszym Serial Killers udzielamy informacji zwrotnej.
Twórcom serialu Informacja Zwrotna nowej produkcji Netflixa, czyli ekranizacji książki Jakuba Żulczyka. Dorota Kostrzewa,
Łukasz Muszyński.
Zapraszamy. Słuchaj, nie ma co tutaj budować napięcia. Zacznijmy od początku, z grubej rury. Informacja zwrotna nam się podobała.
Podobała, dzieliliśmy się wrażeniami, rzeczywiście jakoś tak symultanicznie oglądaliśmy w różnych domach, ale tak pamiętam, jak pisałeś wiadomości po każdym odcinku, że to przeżywasz i że serial bardzo ci się podoba. I mnie też, i zacznę od tego, że to jest rzadki przypadek, kiedy adaptacja dorównuje książce i kiedy obie są tak samo dobre, bo Informacja zwrotna właściwie wydobywa to, co w tej książce jest najważniejsze. Jest to dosyć wierna adaptacja. Oczywiście jakieś tam okrojenia, przestawienia były potrzebne, żeby to zmieścić w 5 godzinach. I wydaje mi się, że wszystkie decyzje, które zostały tutaj podjęte właśnie w tej kwestii cięcia, przestawiania, były bardzo słuszne. I jest to w tym olbrzymia zasługa Kacpra Wysockiego, który jest scenarzystą i który napisał też Klangora i Belfra, więc widać, że się zna i na serialach, i na kryminałach. Więc takie mam właśnie uczucie po przeczytaniu tej książki, że to jest taka esencja tej książki.
No, po obejrzeniu tego serialu przyszedł mi do głowy taki cytat z piosenki zespołu Problem z mixtape'u Art Brut. Tam jest taki początek, co tam u ciebie? Mózg wyrwany. I ja miałem dokładnie tak samo. No to jest polskie bagno as its finest. Jeżeli wiecie, jak czasem polskie kino potrafi dojechać z kolana, wgnieść podłogę, to właśnie tak wgniata serial Informacja zwrotna, ale to jest takie dobre wgniecenie.
Tak, i ja będę się jednak upierała, bo słyszeliśmy o takich głosach, które porównują ten serial do Smarzowskiego.
Tak.
Ale to pewnie dlatego, że za każdym razem, jak widzi się na ekranie smutnego alkoholika, otóż to też jest nie bez znaczenia. Ale właśnie ten serial wydaje mi się inny niż filmy Smarzowskiego, chociażby pod tym względem, że cała uwaga skupia się jednak na bohaterze, nie na tym zjawisku, nie na takiej beznadziei. W sensie kluczowe dla tego serialu jest też to, że ten główny bohater, co jest bardzo optymistyczne i takie oczyszczające i pocieszające, że ten bohater odbywa pewną podróż od kłamstwa do prawdy. I tak też Marcin Kania, który jest bohaterem, przedstawia się widzom i mówi: nazywam się Marcin Kania, jestem alkoholikiem i tak jak każdy alkoholik nałogowo kłamie. W sensie, jeśli powiem jakąś prawdę, to przez przypadek, bo mi się akurat pomyliło. I to jest właśnie kluczowe przechodzenie od tego kłamstwa do prawdy dla całej fabuły. No i wydaje mi się, że właśnie może to być... To może być tym, co odróżnia właśnie Informację zwrotną od innych filmów właśnie alkoholikach, nie?
Tak, i nie ma tutaj też jakoś napawania się tym alkoholizmem i nie ma jak u Smarzowskiego takiego rozsmakowywania się w tym turpizmie, w tej całej brzydocie związanej z nałogiem. Jakubik wciela się, tak jak wspomniałaś, w postać Marcina Kani. On kiedyś był rockmanem w bardzo popularnej kapeli, nagrali parę hitów, zarobili za to gruby hajs, no i dzisiaj żyje sobie spokojnie, jako rentier z wynajmu kilku mieszkań, które kupił niegdyś po bardzo okazyjnej cenie. Nie pije od 2 lat, tak przynajmniej twierdzi. No i pewnego dnia w bardzo tajemniczych okolicznościach znika jego syn i się zaczyna.
Zaczyna się. Może nie będziemy za dużo mówić, co tam się będzie działo, ale to też warto zwrócić uwagę na to, że to pomimo tego, że są tutaj ciężkie tematy i dzieje się tak dużo i jest to błotko i bagno, o którym mówisz, to jednak w gruncie rzeczy jest tutaj całe mnóstwo atrakcji, bo jest to serial kryminalny, jest tutaj jakaś tajemnica, jest jakaś zagadka, ma ochotę się za tym podążać, tak? To wszystko trzyma w napięciu, więc w zasadzie ten serial ogląda się jak serial rozrywkowy. Tak. Dużo przyjemności w tym.
Tak, twórcy pracują na 2 matrycach. Jedna to jest rzeczywiście kryminał, dreszczowiec, no ale jest ten też dramat psychologiczny. To jest też opowieść o osobie zmagającej się z nałogiem. Jest też opowieść o rodzinie, która z tym nałogiem również się zmaga i choruje razem z głównym bohaterem. Z kolei sama historia kryminalna jest mocno inspirowana wydarzeniami. No w zasadzie z pierwszych stron gazet, której historii to też nie będziemy zdradzać, żeby nie psuć wam przyjemności z oglądania tego serialu, ale te 2 matryce przecinają się ze sobą. No i ogląda się, rzeczywiście. I duża w tym zasługa między innymi Arkadiusza Jakubika.
A Arkadiusz Jakubik jest absolutnie wspaniały. Jestem onieśmielona tym, co on tutaj robi. Nawet nie wiem, czy znam takie słowa, żeby móc to opisać. Ale pamiętam, że ktoś powiedział, że Arkadiusz Jakubik dodaje do tej postaci jakieś ciepło, dzięki czemu trochę łatwiej lubić tego bohatera.
Człowieczeństwo.
Jakiegoś człowieczeństwa. W sensie... Być może, ale mi się wydaje, że tutaj dzieje się jeszcze coś innego. No bo rzeczywiście Marcin Kania jest bohaterem, którego nie da się lubić ze względu na to, co robi. I dlatego też, że on jest bardziej skorupą człowieka, że już właściwie to są tylko takie powidoki po jakimś bohaterze. Ale właśnie to robi Arkadiusz Jakubik, że pokazuje, kim kiedyś był ten bohater, co dodaje jeszcze jakiegoś dodatkowego tragizmu i fabule, i temu bohaterowi. A jeszcze wracając do tej rodziny, no to ona jest tutaj kluczowa też właśnie w takim sensie, że pokazuje, że ten bohater, alkoholik, nigdy nie jest samotną wyspą, nie? Że nigdy nie jest takim satelitą, który w nikogo nie uderza. Że jakby bardzo często mówi się, że alkoholik szkodzi sam sobie, co nie jest prawdą. I właśnie ten serial to pokazuje. Padają tutaj też bardzo mocne słowa wzięte z książki. Mówi się, że alkohol niszczy rodzinę. On ją zabija. I to jest właśnie pokazane, w jaki sposób alkohol zabija tutaj rodzinę, więc to też jest dodatkowy, bardzo poruszający wątek.
No tak, słyszymy zresztą z ust córki głównego bohatera, że ona ma stwierdzony zespół stresu pourazowego, co świadczy o tym, jak bardzo ta choroba alkoholowa wyniszczyła rodzinę głównego bohatera. I to jest też opowieść o tym, tak mi się wydaje, że wszyscy bohaterowie zmagają się z jakimiś swoimi demonami i tak naprawdę nie widzą do końca demonów swoich najbliższych osób. Żeby tutaj nie wchodzić za daleko w spoilery, to jest też opowieść o depresji w zasadzie. I tej depresji nikt nie widzi, ponieważ jakby jest zasklepiony w tych swoich właśnie demonach, w tym, co sam przeżył, w tych traumach i w tych ranach, że nie jest w stanie wyjść poza tę skorupę i zobaczyć, że ktoś jeszcze cierpi być może bardziej niż ty sam. To też mi się wydawało super mocne.
Otóż to. I to jest w ogóle bardzo ciekawy bohater. Trochę inny niż dotychczasowi bohaterowie Jakuba Żulczyka. To jest w ogóle jedna z moich, a może nawet najbardziej ulubiona książka Jakuba Żulczyka, dlatego że dzieją się tutaj ciekawe rzeczy. Więc do tej pory bohaterowie Jakuba Żulczyka raczej byli w jakiś sposób wykoncypowani, wystylizowani, mieli jakąś pozę i czasami nawet jak byli niefajni, to byli fajni w taki literacki sposób. No i z Marcinem Kanią jest zupełnie inaczej. To jest postać, która przyznaje się do wszystkich słabości, w ogóle nie zabiega nawet o sympatię ani czytelnika, ani widza w serialu i to też jest bardzo ciekawe, bo z tym wiąże się jakaś super szczerość i uczciwość. I trudno nie powiązać tej książki z tym, co Jakub Żulczyk zrobił z Julkiem Strachotą w podcaście Co ćpać po odwyku. Jeśli jakimś cudem nie słyszeliście, nie słuchaliście tego podcastu, to absolutnie serdecznie polecam, bo ci dwaj panowie, którzy są pisarzami, więc automatycznie umieją opowiadać historię, naprawdę dobrze się ich słucha. Oni dzielą się swoim doświadczeniem z tego okresu nawet nie picia, tylko trzeźwienia i w ogóle życia w trzeźwości. Że to jest bardzo, bardzo poruszające, z jaką otwartością oni o tym mówią. Bo oni właściwie musieli postawić zupełnie nowe kroki w życiu, nauczyć się od nowa emocji, nauczyć się uczuć. I o tym wszystkim opowiadają, więc ten podcast jest głęboko humanistyczny. A poza tym jeszcze jedna ważna rzecz, którą oni tutaj robią, to rozprawiają się z mitem w ogóle picia i pijaka w kulturze, a już najbardziej pijaka pisarza. I oni ten mit tak rozłupują, zaglądają do środka, okazuje się, że on jest pusty, że tam nic w środku nie ma. No i widzę tutaj same korzyści z oglądania tego. Także jakby ten mit został obalony, żeby bycie pijakiem i picie nie ma w sobie nic fajnego.
No, ja myślę cały czas o tym Arkadiuszu Jakubiku. Wiadomo, że to jest wybitny aktor, natomiast tak mi się wydaje. Zobaczymy. Będę śledził bardzo uważnie top w ogóle kreacji męskich na Filmwebie, ale wydaje mi się, że ta kreacja może trafić spokojnie do top 20. To jest naprawdę coś niesamowitego. Wspomniałeś o tym, że tutaj jakby nie ma estetyzowania i takiego stylizowania postaci głównego bohatera i to też widać jakby trochę w formie. Jak na przykład myślę sobie o poprzedniej słynnej ekranizacji książki Żulczyka, czyli Ślepnąc pod światło, ten serial był super wystylizowany. On się bawił konwencjami. Krzysztof Skonieczny co chwila gdzieś tam puszczał do nas oko. Tutaj mamy Lincza, tutaj mamy Refna, tutaj mamy jeszcze kogoś, a ten serial jakby nie próbuje też właśnie estetyzować tego świata i to jest akurat super. Reżyser Leszek Dawid po prostu jakby bardzo sprawnie opowiada tę historię od punktu A do punktu B i jakby też nie puszy się tym, jak to on potrafi zainscenizować. Zobaczcie po prostu te kadry, zobaczcie ile pracowaliśmy z ekipą, żeby tutaj zrobić taki cukiereczek dla oczu.
No właśnie, to jest wspaniałe, że ani ten bohater, ani serial, ani książka właśnie nigdy, wydawało mi się, właśnie nie zabiegają o sympatię widzów, co pewnie jest właśnie siłą, że właśnie masz ochotę, widząc tę szczerość i uczciwość, ma ochotę się być w tym świecie i z tym bohaterem.
Wspomnieliśmy o Jakubiku, a przecież tutaj drugi plan też jest niesamowity i o nich też warto wspomnieć. Na początek oczywiście Jakub Sierenberg albo Sierenberg.
Ponieważ to nowa postać, to jeszcze nie wiemy.
Tak, jako syn głównego bohatera, Piotruś Pan, Piotr Kania. Postać zagrana na bardzo niskich tonach, ale też niesamowita, tam buzują emocje. Dalej, Przemysław Blusz jako policjant.
Super.
Zbigniew Suszyński jako szemrana postać biznesmena / gangstera. Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako Jadzia, koleżanka bohatera z meetingów AA. Dominika Bednarczyk-Krzyżowska jako żona. Nelka Czmarczyk, w końcu Andrzej Konopka. Świetni aktorzy, nie kojarzeni może z tytułem gwiazdy polskiego kina czy polskiego serialu, a jednocześnie będący w stanie zbudować naprawdę rewelacyjne postaci, kreacje ekranowe.
Tak, i to jest mocna strona tego serialu rzeczywiście, że każda postać jest jakimś bohaterem. Jakby widzisz prawdziwych ludzi, nie?
Tak, pomimo tego, że wiele osób jest tutaj uzależnionych, nawet jeżeli nie od alkoholu albo od jakichś substancji, no to nie wiem.
To jest współuzależnienie.
Współuzależnionych albo uzależnionych od innych osób. No jakby to są ludzie, którzy naprawdę mają dużo na swoich barkach niosą. No i w momencie, kiedy jeszcze w piątym odcinku wjeżdża piosenka Nicka Cave'a z The Bad Seeds, z płyty Skeleton Tree, tutaj też nie powiem wam, co to jest za płyta, ale ta piosenka i ta płyta bardzo jakby symbolicznie splata się z tym, co dzieje się na ekranie, to ja już byłem kupiony do reszty. Jak pojawia się Nick Cave, to wiadomo, że twórcy mają ode mnie plus jedną gwiazdkę. No tak, informacja zwrotna.
Informacja zwrotna. Oglądajcie i słuchajcie podcastu Co ćpać po odwyku.